przybrany gadziach kapłańskie z ojcem prowincjałem i ojcem przeorem tutejszego klasztoru, ojców kameritów bosych, a także z księżmi infuatami reprezentującymi duchowieństwo decyzjalne, czcigodne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, czciciele i miłośnicy świętego Józefa. Znamiennie zaczyna się Ewangelia świętego Mateusza słowami: rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Paresa i Zary, których matką była Tamar, Fares był ojcem. Tych pokoleń w rodowodzie Pana Jezusa jest wiele. Mateusz w sposób symboliczny przedstawia całe dzieje wybranego narodu, począwszy właśnie od Abrahama. Ten rodowód kończy się, jak słyszeliśmy, słowami: Eleazar był ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Wielkie dzieje Izraela. Większość imiona, które są w tym dobrowodzie, są nam nieznane. Ale dla synów i córek Izraela tamtych wieków one bardzo wiele mówiły o tym, kim oni byli, jak wyglądało ich związanie z Bogiem, jaka była ich wiara, jak przyczyniali się do świetności, ale także na skutek swoich grzechów do tragedii własnego narodu. Wszystko jednak bierze, gdy chodzi o dzieje Izraela, bierze swój początek od Abrahama. Jak słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie listu świętego Pawła do Rzymian, zasługą najważniejszą Abrahama było to, że wbrew nadziei uwierzył w nadzieję, że stanie się ojcem wielu narodów. I to mu poczytano za sprawiedliwość. Uwierzył, że stanie się ojcem wielkiego narodu. Te dzieje wyrażające się w rodowodzie Pana Jezusa w dużej mierze to właśnie potwierdzają. Ale przecież Abraham został ojcem wielkiego narodu w czasie, kiedy z punktu widzenia biologicznego już ojcem być nie mógł. Tak samo jak jego żona Sara z powodu wieku matką być nie powinna. A jednak Abraham uwierzył w słowo Boga, że będzie ojcem wielkiego narodu, że ten naród będzie bardziej liczny niż gwiazdy na niebie i piasek na wybrzeżu morskim. To jego zawierzenie Bogu zostało później poddane ogromnej próbie. Miał przecież tylko jedynego syna, Izaaka. On był nadzieją na to, że będą mogły się pojawiać kolejne pokolenia. Ale w pewnym momencie Bóg zażądał od niego, aby właśnie tego jedynego syna złożył w ofierze na wzgórzach Moria. I Abraham szedł razem ze swym synem Izaakiem, by okazać posłuszeństwo Bogu aż do końca. Jak wiemy z opowieści zawartej w Księdze Rodzaju, w ostatniej chwili anioł pański powstrzymał rękę anioła Abrahama, która za chwilę miała zadać śmierć Izaakowi. Pan Bóg wystawiał Abrahama na próby wiary. Ale też właśnie ta jego wiara stała się powodem do jego sprawiedliwości Bożego. Ta jego wiara sprawiła też, że stał się ojcem wszystkich wierzących. Ta jego wiara, wbrew nadziei, ale polegającej w zawierzeniu nadziei aż do końca, stała się także tym, co wyznaczyło los świętego Józefa. Oczekiwał tego, że jego małżonka przyjdzie wreszcie zgodnie z ówczesnymi obyczajami do jego domu. Że będą żyli życie małżeńskie, że będą mieli dzieci, że te dzieci także staną się znakiem Bożego błogosławieństwa. Tak jak na to wtedy z wielką wiarą patrzono. I naraz widzi, że Maryja znajduje się w stanie błogosławionej. Rozum podpowiada jedyne rozwiązanie. Jak możemy przeczytać u świętego Mateusza, Józef, będąc człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał Maryi narazić na zniesławienie. Zamierzał ją potajemnie oddalić. Nie wiedział, co się dzieje. Nie potrafił zrozumieć. Wiedział na pewno jedno. Nie on jest ojcem tego dziecka, które jest już pod sercem Marii. I wtedy nadzwyczajna interwencja Boga. I wtedy pojawienie się anioła, który powiedział Józefowi we śnie: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Marii, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się z niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. I koniec tego zdarzenia, jakże bardzo znamienny. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął Marię do siebie. Stał się jej oblubieńcem. Stał się także Jezusa. Im obojgu. I Maryi, i Jezusowi. Gwarantował bezpieczeństwo i Boga. I ojcowską opiekę. Ale przecież to, co wiemy z Ewangelii i Mateusza i częściowo Łukasza, to, co wiemy o Józefie, to to, że zwłaszcza w momentach trudnych i niełatwych, był otwarty na Boży głos. Dał się Panu Bogu prowadzić i czynił wszystko dokładnie, jak mu Pan Bóg poprzez anioła polecał. Tak było wtedy, kiedy w Betlejem pojawiło się niebezpieczeństwo, iż oto Herod zagraża życiu dzieciątka. Pojawia się anioł, który we śnie mówi Józefowi: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. I tak też Józef uczynił. Jeszcze tej nocy powstał i wybrał się się na tułaczkę jako obcokrajowiec do dalekiego, zwłaszcza pod względem kulturowym, pogańskiego kraju. By ratować siebie. By ratować przede wszystkim jednak Dzieciątko Jezus i Jego Matkę. Posłuszny woli Boga, a przez to radujący życie Jezusa w Jego Przenajświętszej Dziewiczej Matki. Podobnie było później, kiedy Herod odszedł z tego świata i znowu Anioł ukazuje się Józefowi w Egipcie. Wstań, słyszy znowu słowa anioła: Józef, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. I znowu, jak refren, wracają te same niemal słowa. On, Józef, wstał. Wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Ale przecież nie wszędzie w tej ziemi Izraela mógł cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa. W Judei ciągle panował syn Heroda, Archelaus, i Józef bał się tam iść, bojąc się zemsty właśnie syna Herodowego. I znowu, otwarty na głos anioła, który mu we śnie się ukazał, wrócił do ziemi Izraela, ale nie na południe, do Judei, gdzie znajdowała się i Jerozolima, i Betlejem, ale do Galilei, na północ ziemi palestyńskiej, gdzie mógł cieszyć się w Nazarecie pokojem i gdzie mógł w pełni realizować swoje ojcowskie obowiązki wobec Jezusa, będąc jednocześnie oblubieńczym opiekunem Maryi Panny. W tym zatroskaniu o syna przeżył razem z Marią chwile trudne. Wtedy, kiedy 12-letni chłopiec Jezus wraz z pozostałymi pielgrzymami nie zdążał po świątecznych uroczystościach paschalnych z Jerozolimy do Nazaretu, a gdzieś zaginął. Po 3 dniach dopiero go odkryli pośród uczonych, z którymi dyskutował, rozmawiał, jak równy z równym, co musiało budzić zwłaszcza dumę Józefa, że taki oto mądry jest jego syn. Ale przecież za tym poczuciem szczęścia, że wreszcie dziecko zostało odnalezione, kryło się bolesne doświadczenie 3-dniowych poszukiwań. Doświadczenie, któremu dała wyraz Najświętsza Maria Panna, pytając: Synu, czemu się to uczyni? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Cię. Do tych trosk o przeżycie, o bezpieczeństwo, o pokój, o wychowanie dołączyło się także i to bolesne poszukiwanie Jezusa. Ale przecież Józef pozostaje dla nas nie tylko wzorem zawierzenia się Bogu i wzorem wiary, jak być otwartym na Boże wezwanie, jak za Nim, tym Bożym wezwaniem iść, jak strzec tych skarbów, które podarował mu niejako sam Pan Bóg w osobie Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. Józef jawił nam się także jako człowiek, który jest wzorem umiłowania swojego ludu. Ludu wybranego. chce swemu Stwórcy i Panu okazywać nieustannie wierność. To właśnie dlatego, jak przekazuje nam Ewangelista Święty Łukasz, rodzice Jezusa, Józef i Maria, co roku udawali się do Jerozolimy na święto Paschy. A gdy On, Jezus, już dorósł, miał lat 12, razem z Nim, zwyczajem świątecznym, udali się do Jerozolimy. Doświadczali tam szczególnej wspólnoty Bożego Ludu, który staje przed obliczem Najwyższego, by dziękować Bogu podczas świąt paschalnych za cud wyzwolenia z niewoli egipskiej. To właśnie ten nastrój radości i uniesienia, że oto jesteśmy przed Panem w Jerozolimie, w świątyni Pańskiej. Ten nastrój wyrażają słowa jakże przepięknie. Słowa psalmu 122. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pańskiego. Już stoją nasze nogi w Twoich bramach, o Jeruzalem. Jeruzalem, wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech zażywają pokoju ci, którzy Ciebie miłują. Niech pokój będzie w Twoich murach, a bezpieczeństwo w Twoich pałacach. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: pokój w Tobie. Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się mówił o dobru dla Ciebie. To uniesienie, to błogosławienie Boga za dar pokoju było na pewno udziałem Pana Jezusa, kiedy po raz pierwszy ze swoimi rodzicami wkraczał w mur Jeruzalemu. Ale pewno i podczas następnych lat, gdzie zgodnie z tą samą wspaniałą świąteczną tradycją udawali się by razem we wspólnocie narodu wybranego wystawiać Boga za cud wolności i pokoju i błogosławieństwa. To z tego umiłowania, wybraństwa ludu Bożego wyniknęła też ta szczególna miłość Jezusa do nowego ludu, który On założył, do świętego Kościoła, dla którego oddał swoje życie. Jako niewinny baranek przelewając krew na wysokości krzyża. Jako najwyższy nauczyciel i mistrz przewyższający swym nauczaniem to, co lud izraelski otrzymał od Boga poprzez nauczanie i prawo Mojżesza. Ukochał swój lud, umiłował do końca. I to właśnie wyraził święty Paweł w liście do Efezjan pisząc: Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Tak Kościół kochał Chrystus. Za taki Kościół oddał swoje życie. Aby takim był, nieustannie staje się i jest pośrednikiem między niebem a ziemią, zwłaszcza podczas Eucharystii, aby był Kościół święty i nieskalany. I w tym ciągłym ofiarowaniu siebie na ołtarzach świata Chrystus przemienia mocą Ducha Świętego chleb w swe ciało i wino w krew dla zbawienia świata. I w tym dziele uświęcanym jakże wielką rolę odgrywa święty Józef, który jest patronem Kościoła, do którego uciekamy się z wszystkimi naszymi sprawami i problemami. Bo modląc się do świętego Józefa o potrzebne nam łaski, zwłaszcza o łaskę nawrócenia lepszego życia, łączymy się właśnie z tą troską Chrystusa, aby Kościół był ciągle czysty, bez zmarszczek, nieskalany i święty. I stąd tym większe nasze wołanie dzisiaj, kiedy zdajemy sobie sprawę, jak wiele rzeczy trudnych przeżywa obecny Kościół. Jak wiele jest spraw, za które musi pokutować i żałować, ale jednocześnie jak musi być wierny Chrystusowi, by nie zamknąć i by z równą mocą jak dotychczas głosił prawdę Ewangelii. Jak trzeba nam z wielkim zaufaniem łączyć swe modły z tym wezwaniem, które tak ważne jest dla Kościoła we współczesnym czasie. Opiekunie Kościoła Świętego, święty Józefie, módl się za nami. Ta modlitwa do świętego Józefa za Kościół i wynikająca z miłości do Kościoła, z tego, co Chrystus najbardziej pragnie, aby był on święty i nieskalany. Ta tradycja jakże głęboko zakorzeniona jest tutaj, na Wadowickiej Górce, w tym miejscu świętym, w tej świątyni i w tym klasztorze, który przed odległymi już laty założył święty Rafał Kalinowski. Chciał, by tutaj ludzie wracali do Boga, by odzyskiwali łaskę dzieciństwa Bożego, by dążąc do świętości, przyczyniali się do świętości samego Kościoła i jego chwały. Jakże znamienną jest rzeczą, że pragnąc, aby tutaj właśnie było wyraźne dążenie ludzi do tego, aby byli na wzór swego Pana i Mistrza, przywiózł figurkę świętego Józefa jako wzór życia wiary i jako wzór miłości do świętego katolickiego i apostolskiego Kościoła. To tutaj też w 1911 roku powstało Bractwo świętego Józefa, które szerzy kult oblubieńca Maryi poprzez dążenie do naśladowania jego cnót, do życia coraz bardziej zakorzenionego w Ewangelii. To tutaj właśnie od 1895 roku trwa wielka nowenna ku czci świętego Józefa, mająca swoją tak wspaniałą, wielką tradycję. Kiedy bierzemy do rąk składane tutaj dziękczynienia i prośby i kiedy je czytamy podczas nabożeństw, to widzimy, ile w tych prośbach i podziękowaniach zawartych jest za troskę o własne życie. Dobre, święte, kończące się świętą także śmiercią. Ile tam jest prawdziwie dziecięcych próśb wyrażających tęsknoty dziecięcego serca, o pokój w rodzinach, o miłość wzajemną, o dobroć. Ile w tym wszystkim jest miłości do Kościoła, który by miał urzeczywistniać to wszystko, dlaczego Chrystus oddał własne życie i przelał własną krew. To właśnie z tego zakorzenienia się rzeczywistość żywego Kościoła wynikł ten szczególny dar, jaki został obdarowany tutejszy Kościół, dar w postaci pierścienia papieskiego, jaki 15 lat temu święty Jan Paweł II ofiarował. I który to pierścień rybaka, papieża, następcy Piotra, stoi w dłoni świętego Józefa na czczonym tutaj obrazie, by pokazywać, jak on, święty Józef, głęboko złączony jest symbolicznie właśnie poprzez ten papieski pierścień z życiem Kościoła. I te postaci, które przeszły przez to wzgórze, i te ich historie, które w sposób symboliczny wyrażają to, co tu trwa od wieków. Święty Rafał Kalinowski, święty Jan Paweł II, sługa Boży, ojciec Rudolf Warzecha, którego doczesne szczątki niedawno zostały przyniesione do tej świątyni jako jeden z ważnych etapów jego drogi do beatyfikacji. Drodzy siostry, bracia, rozważamy tę historię świętego Józefa, to jego umiłowanie Boga, jego wiarę i zawierzenie Najwyższemu, to jego ukochanie ludu, z którego wyrastał i z którym razem mógł oddawać Bogu cześć, to jego wychowywanie synka ku temu, aby stworzył nowy lud, którego my jesteśmy członkami, to rozważanie naszych wiary i naszych wysiłków i naszych pójść donoszonych do Boga za przyczyną świętego Józefa. To wszystko wskazuje, kim jesteśmy, mimo naszych słabości, upadków, ale kim jesteśmy dzięki naszej wierze i naszej nadziei, że on, święty Józef, który z taką pieczołowitością i miłością otaczał swoją przeczystą oblubienicę Marię i z takim zatroskaniem i miłością pochylał się nad Jezusem, że on także będzie nam w naszej drodze wiary towarzyszył i że będzie prowadził święty katolicki apostolski Kościół do ostatecznego spełnienia. Tam, gdzie już nie będzie ani łzy, ani żalu, ale tylko pokój i radość. I stąd to nasze dzisiejsze pełne wiary i zaufania wołanie. Święty Józefie, módl się za